Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do Specjalisty, realizowaną przez Radio Ortodoksja. Za konsoletą Matuszka Kiczko i Kuba Kochanowicz, a naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Iryna Kowalska. Witam.
Dzień dobry.
Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chcę porozmawiać o cukrzycy. O cukrzycy bardzo często mówimy w różnych sytuacjach, dosyć medialnie. To jest cukier. Kiedy mówimy, kiedy możemy rozpoznać cukrzycę? Kiedy to jest problem medyczny?
Ja może zacznę od definicji cukrzycy, żebyśmy wiedzieli, co to jest cukrzyca. Możemy powiedzieć, że cukrzyca to jest grupa chorób, że to nie jest jedna choroba, która wiąże się z tym, że albo nie ma insuliny, albo insulina jest wydzielana, ale nie może działać tak, jak powinna i w związku z tym dochodzi do podwyższonego stężenia glukozy we krwi.
Ta insulina to co to takiego jest?
Insulina jest hormonem wydzielanym przez komórki beta-trzustki. I trzeba sobie uzmysłowić, że insulina jest jedynym hormonem, który obniża stężenie cukru we krwi. Natomiast mamy wiele hormonów, które to stężenie glukozy podnoszą. I w związku z tym, jeżeli mamy zaburzenia wydzielania insuliny, bądź upośledzone działanie na skutek różnych czynników, wtedy dochodzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi, no i rozwija się choroba, która jest popularnie zwana cukrzycą.
Czy chorują wszyscy? Kto ma szansę zachorować?
Więc kto ma szansę zachorować na cukrzycę? No najlepiej byłoby w ogóle nie chorować na cukrzycę. Ja muszę tutaj powiedzieć, że są różne typy cukrzycy, bo to w zależności od typu cukrzycy inne są czynniki ryzyka. I tak najczęściej występującym typem cukrzycy jest tak zwana cukrzyca typu drugiego, czy też cukrzyca typu dorosłych. Chociaż w świetle wyniku rozwoju otyłości coraz częściej występuje również u dzieci. Jest to ten typ cukrzycy, który jest związany prawie w ponad 90% z otyłością, więc tutaj już jest jasna wskazówka, że będą chorowały przede wszystkim osoby otyłe. Oczywiście nie wystarczy jakby sama otyłość, jest pewna predyspozycja genetyczna, ale trzeba jasno powiedzieć, że ogromną rolę, jeśli chodzi o epidemię cukrzycy, odgrywa czynnik środowiskowy. A co to znaczy czynnik środowiskowy? To właśnie ta epidemia otyłości, którą obserwujemy w ostatnim czasie. I ja jeszcze powiem może w dalszym ciągu o czynnikach ryzyka cukrzycy typu drugiego, natomiast chciałabym powiedzieć, jakie są inne typy cukrzycy, żeby troszkę uporządkować wiedzę. Dzieci najczęściej chorują na cukrzycę typu pierwszego. Dzieci, młodzi dorośli, młodzież i jest to zupełnie inny typ cukrzycy. To jest typ cukrzycy spowodowany chorobą autoimmunologiczną, czyli dochodzi do destrukcji komórek, które wydzielają insulinę i po prostu nie ma insuliny.
Czyli organizm tak jakby sam występuje przeciwko własnym
komórkom,
niszcząc
je? Tak, to jest choroba z autoagresji. I tutaj czynniki ryzyka nie są do końca poznane. Jest pewien charakterystyczny układ genów zgodności tkankowych, który predysponuje albo chroni, ale nie ma prostej zależności. Uważa się, że są czynniki również środowiskowe, że być może niektóre infekcje wirusowe, że być może karmienie sztucznym mlekiem od początku małych dzieci, więc tutaj postuluje się różne czynniki ryzyka, ale nie ma jednoznacznie powiedziane, które czynniki ryzyka na pewno predysponują. Oczywiście, jeżeli ktoś w rodzinie jest chory, jeżeli jest matka czy ojciec, to jest nieco powiększone ryzyko, że dzieci również będą chorowały. I to jest zupełnie inny typ cukrzycy. On się zwykle rozpoczyna w ostrych objawach. Dzieci trafiają z wysokim stężeniem glukozy, no i wymagają natychmiastowego podawania insuliny. Mówiąc o typach cukrzycy, uważam, że powinnam też powiedzieć o takich rzadszych typach cukrzycy. Bo to jest postęp ostatnich lat, bo to są cukrzyce spowodowane defektem jednego genu. Jeśli jej się właściwie rozpozna, to to bardzo istotnie wpływa na leczenie. Ale tak jakby podsumowując tą część, czyli mamy dwa główne typy cukrzycy. Typ pierwszy, typ drugi, który stanowi praktycznie prawie 90%, typ pierwszy to jest około 8% i te 2-3% to są te inne typy cukrzycy. Oczywiście cukrzyca może towarzyszyć innym chorobom, może towarzyszyć chorobom tarczycy, innym chorobom endokrynologicznym. Może wystąpić również podczas leczenia niektórymi lekami. To tutaj chyba należałoby wymienić głównie steroidy, bo to jest ta grupa leków, która przewlekle przyjmowana może spowodować wystąpienie cukrzycy.
My w klinice neurologii spotykamy się z tym przy stosowaniu wysokich dawek leków sterydowych u pacjentów, że są podwyższone wartości glikemii i to później też czasami się nie normalizuje pomimo zaprzestania podawania leków i to jest chyba takie.
Bo jakby też nie każda osoba leczona steroidami będzie miała u nie każdej wystąpi cukrzyca, także tu jest pewna predyspozycja również. Natomiast trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach my obserwujemy no, prawdziwą epidemię cukrzycy. W Polsce szacuje się, że na pewno około 3 milionów osób choruje na cukrzycę, więc to już jest istotny odsetek populacji. Na świecie również epidemiczny wzrost zachorowań na cukrzycę i nawet te najśmielsze prognozy nie przewidziały aż takiej epidemii. W dużej mierze jest niestety to wtórne do epidemii otyłości. Tak więc tutaj od razu się rysuje grupa do prewencji.
No właśnie tak się zastanawiam się, czy to jakieś predyspozycje genetyczne, czy to raczej styl życia, styl odżywiania w takich rodzinach jest większym czynnikiem. Widzimy rodziny wychodzące z barów serwujących tak zwane fast foody i korpulentni od już ten malutkie dziecko, im większe, tym bardziej do rodziców całkiem dużej objętości. To może raczej styl życia niż geny.
Na pewno w tej chwili uważa się, że epidemia jest związana głównie z czynnikami środowiskowymi. Ale pamiętajmy, że również jest działanie epigenetyczne środowiska, tak? Także nawet te geny, które predysponują, też mogą być modyfikowane. Na pewno jest ogromna rola jakby stylu życia, wychowania, sposobu spożywania posiłków. I to naprawdę trzeba zacząć już od bardzo wczesnego dzieciństwa.
Ale jak przekonać, że słodkie jest niesmaczne?
Jak przekonać, że słodkie jest niesmaczne? To jest bardzo trudne pytanie. My może nie przekonujmy, że jest niesmaczne, może przekonajmy, że jest niezdrowe. Może przekonajmy, że jest niezdrowe. Jak pacjenci mnie pytają, dlaczego nie mogą jeść słodyczy, to ja mówię, że tak po 30 roku życia to nikt nie powinien jeść słodyczy, że to już jest zarezerwowane dla małych dzieci, które od czasu do czasu mogą te słodycze jeść. Natomiast potem się nie powinno jeść słodyczy, bo trzeba sobie zdać sprawę, że słodycze, mimo tego, że są słodkie, są również tłuste. I to naprawdę indukuje otyłość i najpierw stopniowy wzrost masy ciała i doprowadza do rozwoju otyłości. My musimy pamiętać, że są takie określone grupy ryzyka, bo uważamy, że no, każdy po 45 roku życia powinien przynajmniej raz w roku zrobić stężenie glukozy na czczo. I jeżeli jest poniżej 100, no to ponawiamy kontrolę za jakiś czas. Ale raz w roku pamiętamy o tym, żeby to stężenie glukozy oznaczyć. Natomiast są pewne grupy ryzyka. I jakie to są grupy ryzyka? Więc przede wszystkim pacjenci z otyłością. Otyłość definiujemy jako BMI powyżej 30. To jest bardzo prosty parametr, bardzo łatwo oznaczalny. W tej chwili większość wag, które są do domowego użytku, one bardzo ładnie wyliczają BMI.
Jaki jeśli jest, nie wyliczy, to możemy sobie na
to internecie... Możemy sami wyliczyć, to jest kilogram przez wzrost, należy podzielić przez wzrost w metrach do kwadratu. No i to wychodzi współczynnik. Norma to jest mniej więcej od 18,5 do 25, 25-30 to mamy nadwagę, powyżej 30 to jest otyłość. Więc wszystkie osoby z nadwagą, z otyłością absolutnie muszą oznaczać stężenie glukozy, niezależnie od wieku. Muszą oznaczać stężenie glukozy, ażeby aktywnie jakby zapobiec rozwojowi cukrzycy. Kto jeszcze powinien oznaczać cukier częściej? A więc osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami gospodarki lipidowej. To są wszystkie stany, które predysponują do rozwoju cukrzycy. Kobiety, które miały cukrzycę w ciąży. One również są predysponowane do rozwoju cukrzycy. Kobiety, które urodziły dzieci z masą urodzeniową powyżej 4 kg, one również powinny, one są w grupie ryzyka i powinny częściej oznaczać cukier. No i również kobiety z zespołem policystycznych jajników, one to też jest częsta endokrynopatia, one również znajdują się w grupie ryzyka.
Jakie są objawy cukrzycy? Czy to możemy, pacjent siedząc sobie w domu, więc ma pewne dolegliwości i z dużym prawdopodobieństwem jest...
Typowe objawy cukrzycy, ale to już wtedy wiemy, że mamy istotny niedobór insuliny, to jest wzmożone pragnienie i bardzo często oddawanie moczu. Z tym wiąże się też często utrata masy ciała, ale to już świadczy o tym, że to są objawy istotnie podwyższonego stężenia glukozy wynikającego z względnego czy bezwzględnego niedoboru insuliny. Natomiast wcześniej mogą się pojawić takie objawy no, mniej specyficzne. Może być podatność na zakażenia, mogą być jakieś nawracające, niegojące się infekcje. To wszystko nas powinno skłaniać. Mogą być zaburzenia, jakieś dyskretne zaburzenia widzenia, uczucie senności. To wszystko nas powinno skłonić do tego, żeby oznaczyć stężenie glukozy. W tej chwili na szczęście już coraz rzadziej trafiają do nas pacjenci, którzy jako pierwszy objaw cukrzycy mają stopę cukrzycową. Ale niestety to się jeszcze ciągle zdarza.
Czy to jest
zdarza.
Takie poważne już powikłanie?
To stopa cukrzycowa to już jest powikłanie cukrzycy. Ta cukrzyca już musi trwać, żeby doszło do takiego powikłania. Więc zdarza się to na szczęście już coraz rzadziej, ale mimo wszystko jeszcze się zdarza. Także jeżeli ktokolwiek ma objawy sugerujące cukrzycę, no to badanie jest proste. Wystarczy oznaczyć stężenie glukozy w każdym laboratorium. Każdy lekarz rodzinny na pewno dysponuje też glukometrem, czy też może zlecić to badanie w laboratorium i można w ten sposób wykryć cukrzycę. Ja może powiem, w jaki sposób można wykryć cukrzycę, jakie badania należy wykonać.
A ja jeszcze może bym wrócił, jeśli można, do objawów. Przy nadciśnieniu mówi się, że pacjenci z podwyższonym ciśnieniem, wysokim, są aktywni, rzeźcy, zdrowi. Czy tak nie jest czasami też u pacjentów z cukrzycą? Podwyższony cukier aktywizuje i powoduje, że są tacy...
Nie, niestety podwyższony cukier, przewlekle podwyższony cukier powoduje, że pacjentowi towarzyszy przewlekłe uczucie zmęczenia.
Czyli cały czas jest...
Tak, przewlekłe uczucie zmęczenia i dopiero jak cukier wraca do normy, to pacjent sam mówi, że czuje się lepiej. Oczywiście leczenie cukrzycy jest bardzo trudne, bo musimy oscylować między hiper a hipoglikemią. Staramy się utrzymywać prawidłowe stężenie glukozy. Ale naprawdę to jest bardzo kluczowe, żeby nie przegapić tych pierwszych objawów. Tak naprawdę, jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to my w dużej mierze możemy zapobiegać. Inaczej jest z cukrzycą typu pierwszego. Tam metody zapobiegania jakby nie są jeszcze jasno określone. Natomiast w typie drugim my powinniśmy zapobiegać wystąpieniu tej cukrzycy. Biorąc pod uwagę, że to jest prawie 90% zachorowań na cukrzycę, no to wydaje się, że tu naprawdę warto jest zawalczyć.
Jak pacjent podejrzewa u siebie, że tudzież przy okazji rutynowych badań podwyższone wartości glikemii, chce się diagnozować, czego się może spodziewać? Jakie badania czekają na pacjenta?
Badanie jest, naprawdę diagnostyka cukrzycy jest bardzo prosta. Mamy jakby trzy możliwości rozpoznania cukrzycy. Pierwsza możliwość to jest znaczenie stężenia glukozy we krwi, ale to nie jest oznaczanie glukometrem, tylko we krwi żylnej. Jeżeli z laboratorium otrzymujemy wynik, że jest 126 mg% bądź więcej.
Prawidłowe wartości, przypomnijmy, cukru?
Jest poniżej 100.
Ale nie mniej niż...
No 70 to już uważamy, że to jest stężenie alertowe i to już jest granica hipoglikemii, ale to troszkę inaczej jest u zdrowego, trochę inaczej w cukrzycy.
Ale przede wszystkim też zwracamy uwagę na wyniki referencyjne na papierze, który otrzymamy, tak żeby nie
ale
było...
70 mg% uważamy, że to jest taka, no to już jest stężenie alertowe glukozy, to już jest niskie stężenie. Ale jeszcze wracając do norm... Jeżeli jest poniżej 100, traktujemy, że to jest prawidłowe stężenie glukozy. Natomiast jeżeli jest 126 bądź wyżej, to tu już jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo cukrzycy. Więc co robimy?
Ale mówimy o tej cukrzycy porannej, takiej naczczo.
O glukozie porannej, tak. Stężenie glukozy rano naczczo. Jeżeli jest powyżej, powiedzmy jest 134 mg%. Co trzeba zrobić? Więc lekarz musi zlecić kolejne oznaczenie naczczo i jeżeli drugie jest powyżej 126 mg%, to nas upoważnia do rozpoznania cukrzycy, czyli dwa niezależne pobrania naczczo, jeżeli są powyżej, jest większe, równe 126, to rozpoznajemy cukrzycę. To jest jedno kryterium. Może się zdarzyć tak, że pacjent się zgłasza z objawami. Po południu zachodzi do lekarza rodzinnego, mówi, że ma wzmożone pragnienie, ma pełne objawy cukrzycy. Lekarz oznacza, cukier jest 200. I to też wystarczy, jeżeli jest powyżej 200, do rozpoznania cukrzycy. I teraz powiedziałam, że 126 i wyżej to jest cukrzyca, poniżej 100 to jest dobrze. No i co zrobić, jak pacjent ma 103? Czy to jest dobrze? Czy przyjść za miesiąc, zrobić ponowne? Więc nie. Nie przyjść za miesiąc, tylko pacjent, który ma 103, ma wskazania do wykonania doustnego testu tolerancji glukozy, czyli mówiąc tak w prostych słowach, do wykonania krzywej cukrowej. I tak naprawdę potrzebne nam są dwa oznaczenia, oznaczenie naczczo i oznaczenie po 2 godzinach. I jeżeli po 2 godzinach jest powyżej 200, rozpoznajemy cukrzycę.
Test obciążenia glukozą, to brzmi troszeczkę tak naukowo, jak to się wykonuje, czego się pacjent powinien spodziewać w takim czasie
Przede wszystkim, zanim wykonamy test, pacjent powinien być na normalnej diecie, odżywiać się tak, jak do tej pory. Nie zalecamy żadnych diet przed wykonaniem testu. Od ostatniego posiłku musi minąć co najmniej 8 godzin. Najlepiej, żeby test był wykonany po przespanej nocy. Informujemy pacjenta, że jeżeli będzie miał robiony test, to musi sobie zarezerwować 2 godziny czasu. Ponieważ zgłasza się do laboratorium, ma pobieraną krew, Następnie wypija rozpuszczoną glukozę, 75 gram glukozy rozpuszczone w przygotowanej wodzie i kolejny pomiar jest za 2 godziny. Natomiast jest bardzo ważne, żeby w ciągu tych 2 godzin pacjent nie chodził. Dlatego, że to będzie wpływało na wynik testu. Musi sobie zarezerwować 2 godziny, może wziąć książkę, może poczytać, posłuchać muzyki. Natomiast pacjent nie powinien chodzić w tym czasie.
Po to, aby tej glukozy mięśnie nie zużyły.
Tak, żeby to był obiektywny wynik testu. I wtedy, jeżeli po 2 godzinach jest powyżej 200, wówczas rozpoznajemy cukrzycę. Tu jeszcze może powinnam nadmienić, że jak wykonujemy test, to może się zdarzyć, że jeszcze nie jest 200, ale na przykład jest 180. To zawsze pytam studentów, no co wy powiecie swojemu pacjentowi? 103 miał naczczo, 180 w krzywej cukrowej. Jaką mu informację przekażecie? Że super, udało się, pan jest zdrowy, pan jeszcze nie ma cukrzycy. Czy przekazujecie informację, szczęśliwie jeszcze nie ma cukrzycy, ale jesteśmy o krok. Więc jeśli nie zaczniemy działać, to za chwilę cukrzyca się rozwinie. Bo trzeba sobie uświadomić, te stany takie, gdzie te cukry są między 140 a 200, nazywamy stanami przedcukrzycowymi. Czyli my już wiemy, że cukrzyca się może rozwinąć. Że już jest bardzo upośledzone działanie insuliny. Komórka beta już jest w dużej mierze wyczerpana, więc tutaj naprawdę trzeba zacząć działać, żeby się cukrzyca nie mogła rozwinąć.
Czasami na kartach informacyjnych widzimy takie rozpoznanie nietolerancja glukozy.
To jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest upośledzona tolerancja glukozy. Prawidłowa nazwa to jest upośledzona tolerancja glukozy bądź upośledzona glikemia naczczo. I to są stany przedcukrzycowe. I to jest właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą. To jest stan, który predysponuje do rozwoju cukrzycy typu drugiego.
Teraz lubimy różne skomplikowane badania, a tutaj do rozpoznania cukrzycy.
Rozpoznanie jest bardzo proste, dlatego po prostu nie trzeba o tym zapominać, bo rozpoznanie jest bardzo proste i im wcześniej jakby wejdziemy w ten tryb leczenia, które na początku jest leczeniem no takim też prostym i nieskomplikowanym, no tym większą mamy szansę zapobiegania rozwojowi powikłań. Bo najważniejszą rzeczą chyba, o której trzeba powiedzieć, bo ja zaczęłam mówić definicję cukrzycy, że to jest choroba, gdzie insulina albo jej nie ma, albo nie może działać. I jakby druga część definicji mówi o konsekwencjach, o tym, że doprowadza do uszkodzenia naczyń innych organów i dochodzi do rozwoju powikłań.
Stwierdziliśmy, rozpoznaliśmy cukrzycę. Czy mamy szansę na leczenie?
Oczywiście tak. Dysponujemy naprawdę dużymi możliwościami, jeśli chodzi o leczenie. Pani profesor Kinalska, moja no, wieloletni szef kliniki endokrynologii, uczyła nas zawsze tak, że leczenie cukrzycy to jest leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne. I zawsze zaczynamy od leczenia niefarmakologicznego. Niezależnie od tego, jaki to jest typ cukrzycy, zaczynamy od leczenia niefarmakologicznego. Co to znaczy niefarmakologiczne? To znaczy nie podajemy leków, tylko uczymy pacjenta, jak ma się zachowywać. Czego uczymy? Uczymy diety cukrzycowej, uczymy, jak ma się zachowywać i edukujemy z wiedzy na temat cukrzycy. Co to jest za choroba? Jakie może dawać powikłania? I staramy się w jak najprostszych słowach przekazać tą naszą wiedzę o cukrzycy, żeby pacjent współuczestniczył w procesie terapeutycznym. W tej chwili wyszły, w 2018 roku wyszły nowe zalecenia zarówno amerykańskiego, jak i Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego. One są aktualizowane co 3 lata. Poprzednie były 2015, to te w 2018 roku. I tam jedna z głównych zmian polega na tym, że pacjent decyduje wspólnie z lekarzem. Ale żeby on mógł decydować, to on musi wiedzieć, musi rozumieć swoją chorobę. I w wtedy on będzie świadomie podejmował decyzję odnośnie sposobu leczenia. I ja może bym zaczęła od diety. Ja nie będę szeroko mówiła o diecie, mimo że dieta, jeśli chodzi o terapię cukrzycy, robi ogromną karierę i bardzo dużo się o tym mówi, o znaczeniu diety. My przede wszystkim powinniśmy unikać cukrów prostych. Są mody na diety ubogowęglowodanowe, na diety wysokobiałkowe. To musi być taka dieta dość zrównoważona, natomiast unikamy przede wszystkim cukrów prostych, ale pamiętając o tym, że te cukry proste to nie tylko cukierki i słodkie płyny, no ale to też cukry zawarte w owocach, w miodzie, więc to trzeba, nie chcę powiedzieć, że chory na cukrzycę nie może jeść owoców, tylko trzeba wiedzieć, że jak je zje owoc, to może trzeba zjeść trochę mniej pieczywa czy chleba, bo to się wszystko bilansuje. Można powiedzieć, że dieta cukrzycowa to jest dieta zdrowego człowieka, bo ona, tak jak w piramidzie tej dietetycznej, ona powinna bazować na warzywach i dopiero na samym szczycie tej piramidy są te produkty, które są de facto w cukrzycy zakazane. Także dieta ma kolosalne znaczenie. W tej chwili bardzo dużo mówi się o tak zwanej skrobi opornej. To są węglowodany, które na przykład zostały na drugi dzień, a więc ryż zimny czy ziemniaki zimne, to one już są gorzej przyswajalne potem. I to jest też taki węglowodan już wtedy złożony i on aż tak bardzo cukru nie podnosi.
Czyli nie boimy się spożyć tego, co nam zostało z wczorajszego obiadu?
Nie. Jak się przypomni ze swojego dzieciństwa, no to jest mądrość naszych babć, które na drugi dzień dawały dzieciom też zimne makarony, tak? I to okazuje się, że to też miało swoje uzasadnienie. Bardzo ważnym drugim elementem jest aktywność fizyczna.
Ale wróćmy jeszcze do diety.
Do diety?
Do diety, bo dieta to jakby w naszym społeczeństwie to zawsze dużo, dużo kontrowersji. To zawsze lubimy dyskutować i zawsze mamy, każdy ma swój pomysł na to, ponieważ to wymaga takiego codziennego, jakby takiego reżimu systematyczności.
Absolutnie.
Nie można prowadzić diety przez, powiedzmy, dni świąteczne, a w dni robocze to sobie troszeczkę pofolgujemy.
A nie odwrotnie. Także absolutnie, jeżeli jest dieta, to jest dieta. Oczywiście inna jest nieco dieta w cukrzycy typu drugiego, bo ona musi być, oprócz tego, że ona jest, unikamy cukrów, to ona jest najczęściej ubogo kaloryczna. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci z cukrzycą typu pierwszego, które są szczupłe, żeby wprowadzać dietę ubogo kaloryczną. To musi być dieta z pełnym pokryciem kalorycznym. I to zresztą rodzice, dzieci bardzo ładnie wiedzą, że jeżeli dziecko ma jakąś ochotę na słodką przekąskę, no to zwykle wiąże się to z dodatkowym podawaniem insuliny. Także diety cukrzycowej po prostu trzeba się nauczyć. My staramy się też kaloryczność tej diety ustalić. To jest szczególnie ważne przy terapii insuliną. Bo jakby w tej chwili coraz częściej propagowana jest tak zwana funkcjonalna insulinoterapia, że pacjent jakby dawkuje sobie insulinę w zależności od tego, co widzi, że będzie jadł. Że bardzo trudno jest dać jakieś takie sztywne dla każdego pacjenta zalecenia, bo to jest różnie u różnych osób. Dlatego dieta ma absolutnie kolosalne znaczenie, bo różne osoby będą różnie odpowiadały na dany produkt.
Takie stwierdzenie. Będę brał tabletki, więc dieta mnie nie obowiązuje.
To jest bardzo błędne stwierdzenie. Niestety bardzo często przeze mnie słyszane, że jak się bierze insulinę i tabletki, to można brać wszystko. Ja się staram wytłumaczyć pacjentom, że że może jak się będziemy stosowali, to może uda nam się nie brać tabletek. Że może nam się uda nie brać tabletek, że jak zrozumiemy istotę choroby, to może uda nam się jakby cofnąć troszkę do tyłu. Bo dlaczego my musimy leczyć? My musimy leczyć dlatego, że jeżeli jest podwyższone stężenie glukozy, to ono uszkadza naczynia, ono uszkadza nerwy, ono uszkadza siatkówkę oka, ono uszkadza nerki. Więc nie leczymy dlatego, że nie lubimy, żeby cukier był wysoki, tylko leczymy dlatego, żeby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ponieważ leczenie powikłań cukrzycy jest już bardzo trudne. Naprawdę, w ostatnich, no na przestrzeni, no ja już wiele lat pracuję z chorymi na cukrzycę, dokonał się ogromny postęp w leczeniu cukrzycy. I my nie powinniśmy już widzieć w ogóle powikłań cukrzycy.
Ale jak nie jesteśmy w stanie przestrzegać diety, podstawowych zaleceń dietetycznych.
Ja myślę, że tu my ciągle za mało edukujemy. Za mało jest edukatorów, bo świetnie edukują panie pielęgniarki, świetnie edukują panie edukatorki. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż lekarze. Mają lepszy kontakt z pacjentem. I to jest ta nisza, którą naprawdę trzeba starać się uzupełnić, żeby no po prostu nauczyć pacjenta, jak on ma współuczestniczyć w terapii cukrzycy. I to jest bardzo ważne. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to prosta rzecz, może prosta w powiedzeniu, trudniejsza do wykonania, ale aktywność fizyczna, dobrze, jakakolwiek.
Bardzo dobrze, porozmawiamy. Ja zawsze lubię tutaj w radiu promować aktywność ruchową. To jest coś, co tutaj przy każdej audycji, przy leczeniu różnych, nawet mam taką swoją teorię, że pies na receptę, czyli pies wymaga...
Ja to mówię tenisówki na receptę.
No, ale to nie, jedno nie przeszkadza drugiemu. Możemy w tenisówkach pójść na spacer z naszym psem. Jaka aktywność ruchowa? Czy to musi być w jakiś sposób zaplanowana? Czy to po prostu nie ma znaczenia? Po prostu mamy się ruszać?
Odpowiedziałabym tak. Mamy się ruszać, ale inna będzie, oczywiście chory na cukrzycę musi planować aktywność fizyczną, szczególnie jeśli jest leczony. W typie pierwszym pacjent leczony insuliną absolutnie musi planować aktywność fizyczną, bo wszyscy musimy pamiętać o tym, że w trakcie skurczu mięśnia, czyli w trakcie aktywności fizycznej, glukoza wchodzi do mięśnia bez udziału insuliny. Więc dawka insuliny, która byłaby prawidłowa, jeśli by nie było wysiłku fizycznego, może okazać się za dużo, jeżeli jest aktywność fizyczna.
Czyli za bardzo obniżymy cukier.
Za bardzo obniżymy cukier. Więc na przykład, co zrobić, jeśli wysiłek, bo jeżeli planujemy wysiłek, to obniżamy dawkę insuliny. Co zrobić, jeżeli wysiłek wyszedł niezaplanowany, już insulina jest wzięta, co zrobić? Wtedy trzeba spożyć dodatkowy posiłek i częściej kontrolować cukier, żeby zapobiec niedocukrzeniu. I teraz, ale tak może powinniśmy powiedzieć prewencyjnie, na przykład, jak ktoś ma stan przedcukrzycowy, jaką aktywność fizyczną powinien wykonywać. Więc ja bym powiedziała, że każdą. Ja mówię pacjentom, że mogą chodzić naokoło bloku, spacerować, tylko żeby to było regularne, żeby to było codziennie, żeby to był spacer. I na początku na pewno on będzie wolniejszy, ale jak się troszkę kondycja poprawi, to ten spacer może być szybszy. Naprawdę nie propagujemy tego, żeby wszyscy chodzili raptownie na siłownię i podnosili ciężary, tylko po prostu stosowny do wieku, każda aktywność fizyczna to jest korzyść. No i słynne powiedzenie doktora Oczko, że jakby wysiłek zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu, więc tu musimy o tym naprawdę pamiętać, że to jest tak, to jest coś, co możemy sami dla siebie zrobić. Także każda aktywność fizyczna jest absolutnie polecana. Oczywiście osoby starsze powinny pamiętać, że jak mają choroby serca, jeżeli są powikłania cukrzycy, to do tej aktywności trzeba się przygotować. Trzeba mieć odpowiednie obuwie, żeby nie było otarć stóp. Jeżeli są powikłania oczne, to wtedy też w towarzystwie, żeby nie było niespodziewanych upadków. My uważamy, że przynajmniej 30 minut, no 5 razy w tygodniu, to jest minimalna aktywność fizyczna, która powinna być.
Mamy świetną pogodę, więc powinniśmy z tego korzystać. Natomiast...
Ja może tylko jeszcze powiem, bo skąd my to wiemy? My mamy dowody. My mamy dowody z dużych badań. Była zebrana grupa prawie 3000 osób z BMI powyżej 30, czyli możemy powiedzieć z otyłością, i ze stanem przedcukrzycowym, czyli jeszcze nie cukrzyca, ale to właśnie te takie 180-160 w krzywej cukrowej. I tam zaordynowano im wysiłek fizyczny z takim prozdrowotną dietą i stylem życia. Grupa porównawcza miała takie standardowe rady odnośnie trybu życia i kolejna grupa otrzymała leczenie metforminą. I co się okazało, że ta grupa, to badanie przerwano, ono miało trwać 5 lat, ale przerwano po niecałych 3 latach, ponieważ okazało się, że ta grupa, która ma aktywność fizyczną połączoną z dietą, ma prawie o 60%, dokładnie 58% niższą zapadalność na cukrzycę w porównaniu do grupy placebo.
Czyli aktywny, zdrowy tryb życia, tak zwany, tak, czyli
także
dieta.
To jest dowód, że warto, bo my możemy nie dopuścić do rozwoju cukrzycy.
Czyli dieta... Zalecenia, przestrzeganie zaleceń dietetycznych, rygorystyczne i umiarkowana, niewyczynowa aktywność fizyczna. Czy to ma znaczenie? Czy my spacerujemy, jeździmy rowerem, biegamy?
Ja uważam, że każda aktywność fizyczna jest dobra. A kto lubi jeździć na rowerze, niech jeździ na rowerze. Kto lubi pływać, bo szczególnie u pacjentów starszych pojawiają się kłopoty, jeśli chodzi o układ kostno-stawowy, więc trzeba sobie dobrać taką aktywność, która no, nie sprawia bólu, która nie jest kłopotliwa. No i najlepiej by było, żeby sprawiała przyjemność. To, co jest najważniejsze, to żeby to był nawyk, żeby to weszło w nawyk, żeby to było nie raz na miesiąc, tylko naprawdę, żeby to było kilka razy w tygodniu.
Teraz w prosty sposób nam zachęcamy do aktywności ruchowej. Mamy przepiękną pogodę. Oczywiście w upałach nie zapominamy o tym, żeby zabrać z sobą butelkę wody i nawodnić się. Jaką pani profesor ma radę, bo lato się skończy, będzie jesień, słota, deszcze, mrzawka, szaruga, zimno. Komu się będzie chciało wychodzić na podwórko?
Ja myślę, że po prostu to niezależnie od pogody. Może tej aktywności faktycznie jest więcej w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy sprzyja aura, ale są różne formy. Zimą też można spacerować, jesienią też można spacerować. Można pływać, można tańczyć, no to wszystko jest aktywność fizyczna. Także jest wiele sposobów.
Może być tak, że jak zaczniemy teraz przy pięknej pogodzie, to jesienna słota nas nie zniechęci, bo będziemy się na tyle już po tych kilku miesiącach czuć lepiej, że nikt nie zmusi nas, nawet zła pogoda, do przerwania aktywności ruchowej.
No myślę, że jeżeli będzie to nawykiem, to będzie kontynuowane.
Pani profesor, no, farmakologia. Tabletki czy zastrzyki?
Tak, czyli ja jeszcze tylko muszę powiedzieć, że w tym leczeniu niefarmakologicznym, czyli dieta, aktywność fizyczna i edukacja, która powinna być powtarzana. Że jednorazowe jakby rozmowa z pacjentem to nie wystarczy. To trzeba za jakiś czas powtórzyć. I wtedy pacjent będzie uczestniczył w leczeniu. No i co robimy już, jak rozpoznamy cukrzycę? Oczywiście, jeżeli rozpoznajemy cukrzycę typu pierwszego, to tutaj jedynym sposobem leczenia farmakologicznego jest podanie insuliny. Teraz taką jedyną metodą stosowaną w leczeniu cukrzycy typu pierwszego jest tak zwana intensywna insulinoterapia, czyli podajemy insulinę za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć. To są średnio trzy iniekcje insuliny krótkodziałającej, jedna iniekcja insuliny długodziałającej, ale może to być realizowane albo właśnie za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć, albo za pomocą osobistej pompy insulinowej. No i mamy świetną klinikę pediatrii, która u nas się zajmuje dziećmi i młodzieżą chorymi na cukrzycę. W klinice dorosłych przyjmujemy oczywiście pacjentów, jak dorosną z cukrzycą typu pierwszego, ale mamy również całą rzeszę pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Pacjenci z typem pierwszym kontynuują leczenie insuliną, natomiast pacjenci z typem drugim, tutaj leczenie jest nieco odmienne, ponieważ tu mechanizm powstawania choroby jest inny. Tam mieliśmy destrukcję komórek beta. Komórka beta wydziela insulinę. Nie mamy insuliny, podajemy z zewnątrz. Tu mamy nieco inny mechanizm. Komórka beta nie jest zniszczona, tylko insulina, która jest wydzielana, nie może działać na obwodzie. W patogenezie mamy tak zwane zjawisko insulinooporności, które w pewien sposób może być warunkowane genetycznie, ale w dużej mierze również środowiskowo. I komórka beta stara się przezwyciężyć, produkuje coraz więcej insuliny, aż w pewnym momencie ilość insuliny jest niewystarczająca i dochodzi do wzrostu stężenia glukozy. No i jak my taką cukrzycę leczymy? Więc na początku wedle zaleceń chyba wszystkich towarzystw naukowych lekiem pierwszego rzutu, który włączamy już w momencie rozpoznania cukrzycy, jest metformina. I to jest lek bezpieczny, jeżeli jest dobrze tolerowana, może być naprawdę stosowana u większości pacjentów z cukrzycą typu drugiego. O czym warto pamiętać? To jest lek, który nie spowoduje niedocukrzenia. Nie trzeba się bać, że spadnie cukier.
Nie można przedawkować. Nie.
Znaczy, nie spadnie po tym cukier. Można, my mamy określone dawki, ale czasami pacjenci się boją, że spadnie cukier. Po metforminie to jest lek, który zapobiega wzrostowi stężenia glukozy, ale nie powoduje hipoglikemii.
Czyli jeśli pacjent ma wątpliwość, wziął tabletkę, czy nie wziął, to jeśli weźmie dodatkową, to krzywdy sobie nie zrobi.
Raczej nie. Musimy pamiętać o przeciwwskazaniach do metforminy, bo to jest uszkodzenie nerek, to uszkodzenie innych narządów, ale generalnie jest to lek bezpieczny, stosowany od lat, mający, można powiedzieć, już mamy wszyscy bardzo wiele doświadczeń ze stosowaniem tego leku. No i jak długo ten lek podawać? Oczywiście, jeżeli pacjent ma dobre stężenia glukozy, to na tym to leczenie kontynuujemy. Dopiero jak wzrasta nam cukier, to myślimy o przejściu i stosowaniu kolejnych leków, ale już o innym mechanizmie działania. No i tym końcowym etapem, kiedy leki doustne już nie wystarczają, również w typie drugim jest insulina.
Pojawia się takie pytanie, czy z cukrzycy można się wyleczyć? Jeśli chodzi o, pani profesor zacytowała badania, że u osób predysponowanych dieta, aktywność ruchowa, zmiana stylu życia powoduje to, że cukrzyca się nie rozwinie. Natomiast czy my, wprowadzając aktywność, mamy cukrzycę, rozpoznana jest cukrzyca, zaczynamy się leczyć. Czy możemy się z cukrzycy wyleczyć? Czy jesteśmy skazani do końca życia na leczenie?
To znaczy, na leczenie można powiedzieć, że nie, bo tutaj dowodów dostarczyły chociażby operacje bariatryczne, że pacjenci z cukrzycą i z otyłością, jak stracili dużą ilość masy ciała, to tak naprawdę u części, mimo że byli na przykład na insulinie, na dużych dawkach, pozostawiono tylko leczenie metforminą. Jeżeli pacjent jest otyły w momencie rozpoznania cukrzycy i schudnie, no to prawdopodobnie tej cukrzycy nie będzie. Doustny test tolerancji glukozy wykonany po spadku masy ciała, no wykaże, że tolerancja glukozy jest prawidłowa. Natomiast każda taka osoba powinna pamiętać, że ona jest predysponowana do cukrzycy i w momencie wzrostu masy ciała cukrzyca się znowuje.
Czyli tutaj podstawowym lekiem jest dieta i aktywność ruchowa.
My musimy naprawdę starać się, bo oczywiście jest pewna predyspozycja genetyczna w cukrzycy typu drugiego. My wiemy, że jeżeli w rodzinie jest cukrzyca typu drugiego, to my jesteśmy predysponowani. No ale jeżeli wiemy, no to powinniśmy coś robić, żeby nie zachorować. Naprawdę, w 90% jest to związane z otyłością. Także tutaj no jest jeszcze dużo do zrobienia. Może jeszcze powinnam powiedzieć, że może się zdarzyć, że wśród osób dorosłych wystąpi też cukrzyca, która jest podobna do tej cukrzycy, która występuje u dzieci i młodzieży. To są oczywiście rzadsze sytuacje, ale też taka sytuacja może się zdarzyć i wtedy bardzo często pacjent od razu będzie wymagał również podawania insuliny. Ale to już jest nieco inny typ cukrzycy.
Pani profesor, jest część pacjentów, że do których diety, aktywność fizyczna, jakiekolwiek leczenie nie przekonują. Chorują na cukrzycę, powikłania. Pani profesor wymieniła te powikłania. Czy możemy coś więcej jeszcze o powikłaniach cukrzycy? Co takiego pacjenta, który nie zastosuje się do zaleceń, zbagatelizuje je?
W takim naszym podstawowym panelu, jak edukujemy pacjenta, to mówimy, że powikłania są ostre i przewlekłe. I pacjent musi o tym wiedzieć, co to znaczy ostre. To znaczy, że one wystąpią nagle. Mogą być one związane na przykład ze spadkiem cukru i tu też uczymy pacjenta, jak ma się zachowywać, albo z gwałtownym wzrostem cukru, co najczęściej powoduje to, że pacjent trafia do szpitala. To są ostre powikłania, ale powiedziałabym, że one w obecnych warunkach, przy takim dostępie do różnorodnych metod leczenia cukrzycy, one nie stanowią już dużego problemu. Natomiast problemem w dalszym ciągu są przewlekłe powikłania cukrzycy. Przewlekłe powikłania cukrzycy wiążą się z uszkodzeniem naczyń i nerwów z powodu wysokiego stężenia glukozy. I mówimy, że możemy mieć chorobę dużych naczyń w przebiegu cukrzycy i wtedy mówimy, że to są choroby naczyń mózgowych, a więc udary mózgowe, to jest choroba niedokrwienna serca, to jest zespół stopy cukrzycowej, bądź też miażdżyca naczyń obwodowych. Mówimy o tym dydaktycznie, że to jest tak zwana makroangiopatia cukrzycowa.
Czyli pacjent może dostać zawału mięśnia sercowego.
Udaru
mózgu, po którym będzie inwalidą, albo dojdzie do przewlekłego niedokrwienia kończyn.
Przewlekłego niedokrwienia łącznie z zespołem stopy cukrzycowej.
A również do miażdżycowe, które może spowodować, że...
Nawet do amputacji kończyny. I w przebiegu cukrzycy może dochodzić również do uszkodzenia drobnych naczyń i to jest siatkówka oka, która niestety, jeżeli rozwija się retinopatia, już ta najbardziej zaawansowana postać może doprowadzić do ślepoty. Może dojść do uszkodzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu cukrzycy i dochodzi do tak zwanej przewlekłej cukrzycowej choroby nerek. I bardzo kłopotliwe powikłanie, mianowicie neuropatia cukrzycowa, gdzie naprawdę możliwości jakby złagodzenia dolegliwości są bardzo ograniczone. Więc starajmy się tak leczyć, żeby nie dopuścić do rozwoju powikłań cukrzycy. I myślę, że tu na każdym kroku, na etapie, nie wiem, czy nie powinniśmy rozpoczynać już na etapie szkoły, lekarza rodzinnego, żeby starać się nie dopuścić do rozwoju cukrzycy, bo mi się wydaje, że ważniejsza jest prewencja, że lepiej jest zawsze zapobiegać niż leczyć.
Ale to też troszeczkę takie, myślę, że i marketingowe, idziemy do sklepu na zakupy, podchodzimy do kasy, a tam obok całe ściany batoników. I jak takiego batonika tam nie kupić?
Pan profesor na pewno wie, że są kraje, które na przykład wyeliminowały te takie stanowiska ze słodyczami, ze słodkimi płynami. I to jest coś, co im szybciej to wprowadzimy wszędzie, tym lepiej. No jak nie kupić? No trzeba tłumaczyć, trzeba dzieciom tłumaczyć, trzeba dorosłym tłumaczyć, że no...
Nie, to jest taka pułapka pułapka zastawiona na tego klienta w tym sklepie, który stoi w kolejce do kasy.
Dane epidemiologiczne wskazują, że jakby wzrost zapadalności na cukrzycę, szczególnie cukrzycę typu drugiego, jest związany z jakby z wzrostem poziomu życia, z taką łatwą dostępnością do pożywienia, z brakiem aktywności fizycznej. I to przechodzą jakby kolejne regiony świata, gdzie podnosi się w pewien sposób, uważa się, że się podnosi stopa życiowa, że jest łatwa dostępność do pożywienia. Kraje już wysoko cywilizowane, one już ten problem mają za sobą, one już wyedukowały społeczeństwo, że to doprowadzi do rozwoju chorób, do powikłań metabolicznych. Dlatego no po prostu musimy przede wszystkim starać się mówić o tym dużo, żeby zapobiegać rozwojowi cukrzycy.
W podsumowaniu naszego dzisiejszego spotkania to, tak jak ja zapamiętałem, powinniśmy systematycznie raz do roku zbadać cukier.
Koniecznie. A osoby z grup ryzyka, niezależnie od wieku.
To też to, co promujemy przy wszystkich naszych audycjach. Dieta i aktywność ruchowa. O tym nie zapominamy. To są dwa czynniki, które pomogą nam ustrzec się przed chorobami tak zwanymi cywilizacyjnymi, które wiążą się z dobrobytem.
A jak już zachorujemy na cukrzycę, to po prostu trzeba się kontrolować, trzeba odbywać regularne wizyty u lekarza, bo naprawdę możemy zapobiec rozwojowi powikłań.
I tym oto akcentem pozytywnym, jeśli zastosujemy się do zaleceń lekarza, edukatora, pielęgniarki w poradni diabetologicznej, mamy szansę na uniknięcie powikłań i tudzież na zahamowanie procesu chorobowego. Moim i Państwa gościem była pani profesor Irina Kowalska. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Również dziękuję dla Matuszki Kiczko i Kuby Kochanowicza za sprawne poprowadzenie dzisiejszej audycji. Myślę, że dużo żeśmy się nauczyli. Zapraszam za tydzień. Porozmawiamy o chorobach prostaty. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.